prawdy do tego, abyśmy byli przydatni Bogu w służbie dla Niego, tak? I studiujemy od pewnego czasu pierwszy list do Koryntian, więc dalej wrócimy do tego studium jeszcze. Akurat taki rozdział mamy tutaj w pierwszym liście do Koryntian, 7. I tutaj sporo jest o jakichś pannach i tak dalej. Trochę takie trudne dla nas może na te czasy rzeczy. Są to przez różnych znawców Biblii różnie tłumaczone miejsca biblijne odnośnie tych panien. Ale przy okazji mamy bardzo ważne spostrzeżenia duchowe do naszego życia apostoła Pawła i łącząc je z innymi fragmentami nauki apostolskiej otrzymujemy też bardzo pożyteczne rzeczy, nie tylko o tych pannach. Ja nie mam żadnej panny, na przykład mam żonę, więc nie ma tu dla mnie jakiegoś problemu, czy się żenić, czy nie, bo już jestem ożeniony. I w związku z tym też wiele ludzi teraz współcześnie tak żyje, że są w stanie małżeńskim po prostu, albo są poza małżeństwem. I teraz właśnie wracając do tego tekstu, czytamy tutaj 7 rozdział od 24 wersetu. Najpierw przeczytamy do końca ten rozdział i później będziemy akcentować rzeczy. Ja będę akcentował te, które widzę, że Bóg chce na dany czas dla nas tutaj przekazać. I właśnie na nich się skupimy. Bracia, niech każdy pozostanie przed Bogiem w tym stanie, w jakim został powołany. A co do panien, nakazu pańskiego nie mam, ale wyrażam zdanie jako ten, który dzięki miłosierdziu pańskiemu zasługuje na wiarę. Sądzę więc, że w obliczu groźnego położenia dobrze jest człowiekowi pozostać takim, jakim jest. Jesteś związany z żoną, nie szukaj rozłączenia. Nie jesteś związany z żoną, nie szukaj żony. A jeśli się ożeniłeś, nie zgrzeszyłeś. A jeśli panna wyszła za mąż, nie zgrzeszyła. Wszakże tacy będą mieli doczesne kłopoty. Ja zaś chciałbym wam tego oszczędzić. A to powiadam, bracia, czas, który pozostał, jest krótki. Dopóki jednak trwa, winni również ci, którzy mają żony, żyć tak, jakby ich nie mieli. A ci, którzy płaczą, jakby nie płakali. A ci, którzy się weselą, jakby się nie weselili. A ci, którzy kupują, jakby nic nie posiadali. A ci, którzy używają tego świata, jakby go nie używali. Przemija bowiem kształt tego świata. Chcę, abyście byli wolni od trosk. Kto nie ma żony, troszczy się o sprawy pańskie, o to, jakby się Panu podobać. A żonaty troszczy się o sprawy tego świata, o to, jakby się podobać żonie. I żyje w rozterce. Także kobieta niezamężna i panna troszczy się o sprawy pańskie, aby być świętą i ciałem, i duchem. Mężatka zaś troszczy się o sprawy tego świata, jakby się podobać mężowi. A to mówię dla własnego dobra waszego, nie aby sidła na was zarzucać, lecz abyście postępowali przystojnie i trwali przy Panu ustawicznie. A jeśli ktoś uważa, że wobec swej panny zachowuje się niewłaściwie, bo już przekwitła, a powinna była wyjść za mąż, niech czyni, co chce. Nie zgrzeszy, niech się pobiorą. Kto jednak mocno postanowił w sercu swoim bez przymusu, a panuje nad wolą swoją i rozstrzygnął we własnym sercu, że zachowa swoją pannę w dziedzictwie, dobrze uczyni. Tak więc, kto poślubia pannę swoją, dobrze czyni, ale kto nie poślubia, lepiej czyni. Żona związana jest tak długo, dopóki żyje jej mąż. A jeśli mąż umrze, wolno jej wyjść za mąż, za kogo chce. Byle w Panu. Ale według mojego zdania jest szczęśliwsza, jeśli tak pozostanie. A sądzę, że i ja mam Ducha Bożego. Bardzo ważnym wersetem tutaj, w kontekście całej tej historii opisywanej w tym fragmencie, jest werset 26. Zwróćmy na niego uwagę. Paweł mówi, sądzę więc, że w obliczu groźnego położenia i właśnie tak on przepowiadał to, będąc apostołem, mając objawienie od Ducha Świętego, że już wkrótce nastaną straszne prześladowania Kościoła. Dlatego cały ten rozdział i całe to, co tu czytaliśmy dalej, musimy tak na to patrzeć z takiej perspektywy. Czy w obliczu tego, że jest na przykład grozi wojna, grożą jakieś zamieszki straszliwe po prostu, gdzie jest męczeństwo dla Chrystusa, można stracić życie. Pytanie, czy wtedy jest to czas na jakieś żenienie się, po prostu tam jakieś rodzenie dzieci i tak dalej, i zajmowanie się sprawami tego świata. Myślę, że nie, że właśnie Paweł ma rację tutaj, że w takiej sytuacji w niektórych krajach teraz na ziemi są nasi bracia i siostry też. Są młodymi ludźmi, których Bóg posyła do głoszenia Ewangelii. Oni mają poświadczenie w sercu, że niedługo umrą i nie ma sensu dla nich w ogóle wstępować w stan małżeński. Idą, głoszą Ewangelię, służą Chrystusowi i umrą śmiercią męczeńską. I teraz to, co tutaj czytaliśmy, że taka niezamężna kobieta może być w wersecie 34 świętą i ciałem, i duchem, to chodzi o to, że właśnie nie będąc obciążona obowiązkami małżeńskimi, może właśnie fizycznie też być w różnych miejscach. Ma wolną rękę, nie musi być przy chorym dziecku tam swoim i tak dalej, czy gotować obiadu dla męża. Po prostu może w tym czasie iść głosić Ewangelię, czy być pomocą komuś w jakiejś służbie dla Pana. Tak? W związku z tym to o to chodzi tutaj, o taką dyspozycyjność. I wiemy, że apostoł Paweł był taki bardzo dyspozycyjny, tak? W tym stanie wolnym, w którym on był, mógł spędzić dzień i noc w głębinie morskiej. Z dziećmi by nie było tak wesoło w tej głębinie siedzieć, myślę, tak? I niektórzy misjonarze, ja czytałem właśnie o takim jednym, czytałem, on się nazywał wstawiennikiem, był takim wielkim wstawiennikiem, Rhys Howells chyba się nazywał, to on właśnie swoje dziecko zostawił w Europie na wychowanie w innej rodzinie. Pamiętam, jak to czytałem, to musiałem wstać od tej książki, bo było to dla mnie wstrząsające. Nie rozumiałem sytuacji i nie rozumiałem, jak można swoje dziecko oddać komuś na wychowanie, i pojechał z żoną do Afryki, zostawiając to dziecko po latach. To był syn jego, on razem z ojcem też służył Bogu, ale wtedy on musiał go zostawić, bo dlatego, że wiecie, co się działo? W tamtych czasach nie było takich szczepionek jak teraz. Jedziesz gdzieś do Afryki, musisz całą serię szczepień przebyć. Nie mieli tego i szczególnie dzieci były mało odporne. Dlatego po wyjeździe do Afryki to byłby od razu wyrok śmierci na to dziecko. I w tym kontekście to była wielka miłość do tego dziecka, a jednocześnie wielka miłość do Boga. To łapie za serce coś takiego, jak się słyszy o takim poświęceniu dla Boga, ale też to była mądrość właśnie ze strony tych rodziców. I czyli w skrajnych sytuacjach, w obliczu groźnego położenia, zagrożenia jakiegoś, człowiek ma pozostać takim, jakim jest. To jest nauka Pawła właśnie w 26 wersecie. Ma żonę, będzie sobie z żoną, nie ma żony, nie ma zabiegać gdzieś tam o żonę, tylko uważać, bo jest groźne położenie. Myślę, że teraz czas, w którym my się znaleźliśmy w Europie, jest też takim groźnym położeniem. Może to nie jest takie, że grozi nam straszne prześladowanie tutaj, czy niektórzy sądzą, że grozi nawet wojna światowa, że coś takiego, ale ja raczej coś innego upatruję. Bardzo zmasowany jest atak takiego materializmu właśnie na Kościół i taka presja, charówki, zdobywanie pieniędzy, zapracowywania na różne rzeczy właśnie, jest zwalnianie z pracy, manipulowanie tymi rzeczami właśnie, obniżanie zarobków ludziom właśnie, i ktoś, kto mógłby pracować normalnie za daną kwotę, to teraz musi podwójne godziny wyrobić, żeby zapracować na to samo. W innych krajach pracują 1/3 godzin i mają jeszcze więcej, tak? Kiedyś mój znajomy to wyliczył, że praca, którą miał, to musiałby, że kolega jego z takim samym wykształceniem i wykonujący te same rzeczy w USA, to zarabia w ciągu miesiąca tyle, że ten musiałby 200 lat pracować, żeby zarobić tyle samo, co ten w ciągu miesiąca. To się w głowie nie mieści po prostu. On to wyliczył, tam sobie wziął kalkulator i wyliczył, że 200 lat by musiał pracować. I to się w głowie nie mieści po prostu. I są różnego rodzaju troski też, które mogą dotykać Kościół właśnie teraz. Szczególnie takie nastawienie na światowość, nastawienie na upodobnienie do świata właśnie. Jest teraz taki modernizm wkracza do kościoła właśnie. Coś strasznego, co niszczy kościół po prostu. Akceptacja całej psychologii, nauki takiej właśnie światowej, ludzi, którzy nienawidzili Boga, którzy chcieli zniszczyć chrześcijaństwo. Teraz się cytuje z zakazalnic jako autorytety i dopasowuje się kazania do tego, co oni nauczają, co ci ludzie nauczają. Więcej jeszcze, bierze się z pogaństwa rzeczy, bierze się od czarowników się uczą chrześcijanie niektórzy walki duchowej jakiejś i wielu innych rzeczy i pod płaszczykiem, że to nie jest nic strasznego, gdzieś tam znajduje się jakieś wyrwane z kontekstu wersety i się próbuje wprowadzić do kościoła i to zabija kościół, to czyni kościół bezużytecznym. Ostatnio słyszałem świadectwo człowieka, który też zauważył w swoim życiu taką tragedię, że on był bardzo oddany Bogu, głosił Ewangelię tak, jak go nauczono, że to znaczy, że bardzo szybko, żeby ktoś odmawiał modlitwę grzesznika, żeby zapraszał, tak zwane zapraszanie Jezusa do serca po paru minutach rozmowy. Niektórzy ludzie uważają, że to jest wielki sukces, złapać kogoś za klapę i wytłumaczyć w paru słowach Ewangelię, czy chcesz przyjąć Jezusa, i on odmówił modlitwę i już mamy zbawionego człowieka. I później, mając kontakt z tymi ludźmi, bo miał adresy, odwiedzał, nikt nie chciał rozmawiać o Bogu z tych ludzi. Nikt nie chciał przyjść na nabożeństwo, nikt nie chciał czytać Biblii, nie chciał nawet żadnego kontaktu z nim. I on się dziwił, że mamy oto takich nowonarodzonych nieboszczyków po prostu, jakieś zombie, nie wiadomo co to nazwać po prostu, bo to żadni tam nowonarodzeni, oni są martwi duchowo ci ludzie. I niegłoszenie upamiętania, niegłoszenie nawrócenia do Boga. Inna wizja Boga w ogóle. Wizja Boga takiego, który jest lansowany przez filmy teraz. Filmy lansują takiego dobrego Boga, który tylko jest taki dobry dziadek, taki nikomu krzywdy nie chce zrobić. Nie ma tam nic o świętości Boga, o gniewie Boga, o Jego sprawiedliwości. Jest tylko jakaś tam dobroć lansowana i miłość, jakieś miłosierdzie w wypaczonym ludzkim zrozumieniu. I to wchodzi takie myślenie do kościoła i próbuje nas zmieniać właśnie. Próbuje to nas wypaczyć nam Ewangelię Bożą, którą trzeba głosić jednak w mocy Ducha Świętego, tak jak ona była napisana. I jeszcze więcej, teraz jest czas, gdzie się różne doktryny chrześcijańskie weryfikuje. Niektórzy mówią, że Duch Święty im powiedział, że to tak, a tak jest, albo jeszcze inaczej, jakieś różne tam rzeczy. A list Judy mówi, że wiara ta chrześcijańska została raz na zawsze przekazana świętym. Ona nie podlega jakiemuś transformacji, jakiejś przeobrażaniu i udoskonalaniu. To nieprawda. Raz na zawsze, rozumiecie co to znaczy? Raz na zawsze wiara przekazana świętym. To znaczy, że teraz ty i ja mamy obowiązek studiować tę księgę, tę Biblię, jaka jest ta wiara. Zgadza się? Nie możemy na książkach się opierać, że bierzemy jakieś książki, one tam dla nas już wszystko wytłumaczą. Wielu ludzi kłamie. Wielu ludzi po prostu swoje idee chce tutaj zaszczepić w kościele. I to jest przerażające. Niektórzy chrześcijanie byli tacy apologetycy, na przykład Dave Hunt, on miał takie od Boga zabezpieczenie, że studiował nawet te książki tych dziwaków różnych, okultystów i później też takie niby chrześcijańskie i widział wyraźnie wpływy. O co chodzi? Jak jest przenoszone do chrześcijaństwa coś, co jest ewidentnie z okultyzmu? Słuchajcie, no ja bym się nie odważył tak czytać, ale ten człowiek umiał to zrobić i pokazać to. Natomiast dla nas wystarczy, że my wpatrujemy się w tę wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym i zapisaną na kartach Biblii i wtedy jest dobrze w naszym życiu. Wtedy rzeczywiście mamy obraz Boga Biblii, prawdziwego Boga, który potrafi też wywrzeć gniew. Ananiasz i Safira na przykład przez oszustwo padli trupem. To zrobił Bóg miłości. Jan apostoł mówi, że Bóg jest miłością. I Bóg miłości zrobił, że facet padł trupem, żona jego też padła trupem. A bardzo ciekawa historia tutaj. I to jest Bóg Biblii. I ktoś powie, mi się nie mieści to w głowie i tak dalej. Może mi też się nie mieści, ale ja się o tym nie przejmuję. Raczej chcę wierzyć w prawdę, w prawdziwego Boga, a nie w jakieś urojenie. Tak? I teraz tutaj, co Paweł mówi w wersecie 26, zaraz, czy to jest 26? Przemija kształt tego świata. Gdzie to źle zapisałem. To nie jest. To jest 31, przepraszam. 31, tak. Bo Paweł mówi tak: a ci, którzy używają tego świata, jakby go nie używali, przemija bowiem kształt tego świata. A wcześniej ci mają żony, co mają żony, żeby żyli, jakby nie mają żon i tak dalej. Takie różne. I ci, co się weselą, jakby się nie weselili. Słuchajcie, co to jest? To taka nauka, to jest nauka apostolska. Dzisiaj nam się mówi, że Bóg chce twojego szczęścia. Bóg w ogóle jest bardzo dobry, a diabeł jest bardzo zły. Czyli Bóg na przykład nie daje cierpienia, Bóg nie może dać choroby. Wielu ludzi tak uczy dzisiaj. A zły jest diabeł i wszystko na diabła się zwala po prostu. I takie wypaczone, niebiblijne spojrzenie na Boga. I w związku z tym się uczy ludzi, że na przykład sukcesem będzie nowe, większe mieszkanie uzyskać, lepszy samochód, pojechać na lepsze w czasy. Co tam na Bałtyk? Trzeba pojechać gdzieś na Karaiby, po prostu w okolicach Bożego Narodzenia na miesiąc, czy coś takiego. To jest sukces. Niektórzy myślą, że to jest sukces właśnie, że odnieśli wielki sukces. Więcej zarabiają, są bardzo zdrowi, rumiani, świeży i tak dalej, no, weseli ludzie, szczęśliwi, no, i to jest cel Ewangelii, żeby u nas uszczęśliwić, będziemy takimi szczęśliwymi bałwanami, ze przeproszeniem, no, że tak powiem, no, to jest pomylenie tutaj sprawy. Job powiedział, że dobre przyjmujemy od Boga, czy złego też nie mamy przyjąć, tak? Job tak powiedział. I Pismo mówi, że w tym wszystkim Job nie zgrzeszył przeciwko Bogu, wbrew temu, co niektórzy chcą mówić, no jak mógł taki mąż Boży powiedzieć takie słowa, to ja tu przekręcę te słowa, to mi się nie podoba. Może to by się nie podobać, ale Biblia natchniona, Boże Słowo mówi, że on nie zgrzeszył tymi słowami przeciwko Bogu i powiedział prawdę. Mamy przyjmować też, czasami są uciski dla Chrystusa, uciski dla Bożej sprawy, tak? Przechodzimy przez różne próby, doświadczenia, jest cierpienie i mamy w tym wszystkim, to może być czasami właśnie takie groźne położenie, słuchajcie, możesz wyczuwać, może Duch Święty ci mówić, jesteś w zagrożeniu i może tak być, jak kiedyś powiedziane było do Lota, gdzie on tak się ociągał przez Sodomę, wyjść czy nie wyjść, anioł go wziął za rękę, mówi: chłopie, tu chodzi o twoje życie. No, ja myślę, że on wtedy otrzeźwiał. Już nie chodzi, tam została jakaś tam wędka na ryby albo jeszcze coś, może został jakiś powóz, jakieś koło jeszcze dobre od wozu zostało, może jeszcze zabrać, może coś. Niektórzy tak myślą, jak dom się pali, to może obraz jakiś te ze 2000 zabrać albo coś wyciągać, co by tu wyciągać z tego domu, ale tu jak chodzi o życie, tu już nie ma obraz, nie ma nic, tylko trzeba ratować swoją duszę. I są takie sytuacje, że może już chodzić o naszą duszę. Może gdzieś weszliśmy tak w światowość, tak, że już nasza dusza jest załatwiona, po prostu jesteśmy prawie martwi, może siedzimy w jakimś grzechu, nie wyłazimy z niego i on nas niszczy, a list Jakuba mówi, że gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć, tak? To straszne i to jest groźne położenie wtedy w naszym życiu i nie czas wtedy na jakieś sentymenty. I ta wypaczona teologia o Bogu po prostu jest fatalna w tym momencie. Coś strasznego. Jeszcze taka teologia teraz wchodzi, że diabeł może z pudełka wyskoczyć ci w każdej chwili gdzieś. Idziesz, tu jakieś pudełko stoi, wyskoczył diabeł i teraz trzeba pastora, żeby ci uwalniał od demonów, albo jeszcze coś takiego, trzeba jakieś mieszkania oczyszczać, albo jeszcze inne tam rzeczy robić. Chodzić, namaszczać olejem, nie wiadomo co, wygłupiać się po prostu. I to jest owoc teologii, że Bóg utracił kontrolę nad światem. A Biblia mówi, że pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. I diabeł, jak miał coś niszczyć w życiu Joba, to musiał o wszystko się pytać Boga, o pozwolenie. W objawieniu Jana też czytamy, że wielkie nieszczęście, co mają przyjść na świat, to też jest dopust Boży i nic bez dopustu Bożego się nie dzieje. A Amos mówi, że czy zdarza się w mieście nieszczęście, którego by Pan nie wywołał. Bardzo ciekawa sytuacja. To znaczy, że Bóg ma kontrolę nad wszystkim i ja nie muszę tak się bać szatana. Ja mam mieć bojaźń Bożego imienia, tak? I chrześcijanin powinien uważać, co mówi Bóg, co mówi Jego Słowo, a nie jakichś diabłów się bać. To jest głupota po prostu. Zobaczcie, z wypaczonej teologii rodzi się później wypaczone życie jakieś takie. Wyganianie demonów, nie wiadomo co, zwalanie na demony różnych sytuacji. Zamiast się uświęcać, iść za Bogiem, szukać Boga, to człowiek właśnie się zajmuje bzdurami, jakimiś walką, jak Don Quixote walczył z wiatrakami, tak taki człowiek walczy z jakimiś duchami. I w pierwszym liście Jana, jeśli chodzi o przemijanie kształtu tego świata, pierwszy list Jana, zajrzyjmy teraz, i drugi rozdział, od 15 wersetu jest napisane tak. Czyli pierwszy list Jana, drugi rozdział od 15 wersetu. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, czyli tu jest jednocześnie definicja świata, to pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha życia nie jest z Ojca, ale ze świata. A teraz, patrzcie, żyjemy w czasach, gdzie nas niektórzy tak zwani chrześcijanie kuszą do pychy życia, kuszą do tego, żeby pożądać różnych rzeczy, niby to przez wiarę zdobyć, ale tak naprawdę kuszą jak diabeł, bo diabeł kusi właśnie, żeby tam zdobywać rzeczy po prostu, żeby się nie zadowalać tym, co posiadam, żeby nie trwać w dziękczynieniu Bogu, ale właśnie tylko żądze jakieś swoje zaspokajać, tak? I Pismo mówi w 17 wersecie, i świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. To jest wielka tragedia dla chrześcijanina, żeby swoją ufność złożył w tym świecie tylko. Poświęcił swoje życie dla tego świata, tak? Dlatego wcześniej Paweł mówił też, nie stawajcie się niewolnikami ludzi. Może ktoś chce zrobić z ciebie czy ze mnie niewolnika w czymś. Ale Bóg może ci dać coś lepszego. Może ma dla ciebie coś lepszego. Czy musisz być tam niewolnikiem? Czy muszę jakiś system wspomagać, wspierać dla czyjejś chwały, dla chwały człowieka? Nawet Boga nie uwielbią wtedy. Nawet nie podziękują Bogu, tylko powiedzą, sami to zrobiliśmy. Jakąś wieżę Babel budują, ja mam to wspierać? Ja mam w tym pracować i oddawać temu życie, poświęcać się, na przykład kariera piosenkarska, tak? Niedawno o tym wspominaliśmy. Ktoś ma talent, to co, to ma zarabiać tam pieniądze, po weselach grać, na przykład gdzieś jeździć statkiem, pływać, zarabiać kasę, robić tak wielką i dla Boga czasami zagrać raz na pół roku, na przykład ktoś powie. Nie, to jest dziwne, to jest bardzo dziwne. Ktoś ma talent od Boga do przemawiania, to co ma do biznesmenów robić, jakieś tam dla nich spotkania o pozytywnym myśleniu, o wizji, o jakichś innych głupotach po prostu i przekonywać tych ludzi, zarabiać kupę pieniędzy. Myślę, że trzeba się zastanowić. Trzeba się zastanowić, jakie jest twoje powołanie, jakie jest moje powołanie i czy pełnię wolę Bożą, bo ten, kto ją pełni, trwa na wieki. Chociaż może tutaj być nazywany przegranym. Może nie pojechał na jakieś tam wielkie wczasy, albo jeszcze coś tam, nie ma psa za 2000 dolarów, czy jakieś tam inne rzeczy, ale jest bohaterem wiary, bo służy Chrystusowi i stara się pełnić Jego wolę. I to właśnie powinno być naszym priorytetem. Szukanie, jaka jest wola Boża, tak? Tutaj dalej, wracając jeszcze do listu do Koryntian, pierwszy list do Koryntian, 32 werset, gdy Paweł mówi o tym żenić się, nie żenić, to on mówi tu jeszcze, zobaczcie, takie ciekawe słowo, 32 werset, chcę, abyście byli wolni od trosk. To jest właśnie jego cel. Jeden z celów tutaj, że on takie rzeczy pisze do tych wierzących. To chwała Bogu. I Bóg tak chce, żebyśmy byli wolni od trosk. Od razu, jak to czytamy, przypomina się list do Filipian. I otwórzmy go, Filipian 4 rozdział, też nauka Pawła. List do Filipian 4 rozdział. I tutaj od 5 wersetu do 9. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. I właśnie to słowo, które przetłumaczono tutaj jako skromność, można tłumaczyć jeszcze inaczej. Można tłumaczyć jako taka łagodność, jako takie współczujące serce po prostu dla ludzi. Czyli, że my mamy być mili dla ludzi. To ma być znane, jak tutaj pisze, wszystkim ludziom. Tak? Wszystkim ludziom. Nasze współczucie do ludzi. Zainteresowanie się człowiekiem. Może ktoś gardzi tym człowiekiem, a ty jako chrześcijanin masz inaczej się zachować. Zgadza się? Jesteś jakby ambasadorem Chrystusa. Popatrzcie, to jest nasza służba. Teraz, gdy mamy różne prace, różne zajęcia i tak dalej, ale my też spotykamy, bo to prawda, to się zmieniło. W Polsce się zmieniło. Pamiętacie, ja pamiętam jeszcze czasy za komuny. Ludzie pracowali tam po 8 godzin i nie było problemu, żeby w tygodniu o 17 było nabożeństwo. W Warszawie sobie cały zbór praktycznie się zjeżdżał na nabożeństwa, a później się okazało, że 5 ludzi dotarło zamiast 100. Bo pracują do 17, do 18, niektórzy do 19. Po prostu nie mają jak dojechać nawet na takie spotkanie. I zrobione jakieś spotkania modlitewne, inne po domach, gdzieś tam ludzie próbują coś robić. Dlatego, że się zmienia sytuacja. Tak? To wszystko się zmienia. To jest dynamicznie się zmienia. Ale my też mamy możliwość, mamy kontakt z wieloma ludźmi. Tak? I możemy dużo dobrego zrobić. Możemy dużo dobrego zrobić w miejscach, gdzie pracujemy. Możemy być taką światłością. Jezus nas do tego namawia. On mówi, bądźcie światłością w tym świecie. To znaczy, ludzie patrząc na nasze życie powinni widzieć, jak należy postępować. Jako pracownik, jako ojciec, jako matka, jako dzieci, jako podwładny. Czy Jezus by tak postąpił na naszym miejscu? Tak? To jest ważne pytanie dla nas. I właśnie ta skromność, czyli ta też łagodność, współczujące serce do ludzi, to powinno być znane wszystkim ludziom z naszego życia, tak? I Pan jest blisko, Paweł mówi dalej, nie troszczcie się o nic. A tam wcześniej pisał, chcę, abyście byli wolni od trosk. I tu naprawdę trzeba powiedzieć, że trzeba mocy Bożej. To nie wystarczy sobie tak powiedzieć, nie będę się troszczył. Zgadza się? Żyjemy w czasach, gdzie różne rzeczy atakują nas. I ja miałem niedawno takie całą serię różnych doświadczeń, ale widzę w nich, że ile można odnieść zwycięstw, gdy ufasz Bogu, przez wiarę w Boga. I widzę też, jak słaby jestem jako człowiek, bez Chrystusa. Moje znaczenie to, można powiedzieć, jest zero. Jezus jest tą jedynką z przodu. Dopiero dopisanie do tego, do tych zer, którymi my jesteśmy, jedynki, czyli że Jezus rządzi w naszym życiu, czyni z nas jakąś wartość. Dopiero wtedy. I popatrzcie, dlatego Paweł tu wyjaśnia, nie troszcie się o nic, ale mówi, ale to nie chodzi o to, że ktoś jest głupi po prostu, że jest zagrożenie. Tak, jakiś tam głupi człowiek, ja pamiętam, rozmawiałem z moim przyjacielem i że jakaś była stroma góra i na rowerze jego kolega mówi, chodź Janusz, zjeżdżamy z tej góry. Ale Janusz miał trochę oleju w głowie, mówi, ja dziękuję, ja sprowadzę rower. A ten mówi, pojechał, mało karku nie skręcił. No, ja mówię, odważny człowiek, a ten Janusz mówi, nie, on głupi jest. To jest głupi człowiek. Bo prawda, z jednej góry może sobie kark skręcić i być inwalidą do końca życia. Co on osiągnie przez to? To jest mądry człowiek, to jest odważny. Odważny to by ratując człowieka gdzieś tak pojechał i tak dalej, ratując dziecko czy inne sprawy. Ale taki o, bez powodu narażając życie i zdrowie swoje, to jest głupi. Trzeba tak wyraźnie to nazwać. I nie chodzi o to, żeby być głupkiem takim, który mówi, ja tam się nie przejmuję, niech Pan Bóg za mnie się martwi, ja tam sobie żyję i będzie jak będzie. I inni wierzący na przykład ci pomagają i cię wspierają, ratują ciebie, a ty się w ogóle nie przejmujesz niczym. Ja takich ludzi widywałem. To są straszni ludzie. Żony przez nich cierpią, dzieci cierpią, rodziny cierpią po prostu. Niczym się nie przejmują. To nie o to chodzi. Chodzi o to, tu dalej pisze, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. We wszystkim, co przychodzi na nas, co jest presją, to jest, powinniśmy wołać do Boga. To powinno być szczere wołanie do Boga, tak? I jeszcze jak tutaj jest napisane? Z dziękczynieniem, tak? To jest nasza ufność, że Bóg ma kontrolę nad wszystkim, że w jakimś celu się rzeczy rozgrywają. Że On ma coś wspaniałego dla nas. Że jakieś doświadczenie, które przychodzi, On chce coś we mnie ukształtować. Może chce nauczyć wiary, może chce nauczyć współczucia, skoro nasze współczucie do ludzi ma być wszystkim znajome, tak? To ja muszę przejść przez coś. Zgadza się czy nie? Jeżeli ja nie przejdę przez doświadczenia, nie wiem co to dziecko w szpitalu, czy inne tam rzeczy, że zagrożenie życia w rodzinie jest, czy inne sprawy tego typu, jak ja mogę komuś współczuć, który to przeżywa? Nie mogę. Mówię wam, naprawdę. I teraz czytamy dalej. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. To jest wielka sprawa. Gdy ty modlisz się do Boga, mówisz: Boże, boję się. Zobacz, to jest w piśmie taka modlitwa Jakuba. On miał spotkać swego brata, który powiedział: ja go dorwę i zabiję. Niedługo ojciec umrze, ja go zabiję. I Jakub uciekł wtedy od swego brata, przebywał kilkanaście lat tam w innym kraju i wraca teraz i oto ma się spotkać. I się dowiedział, że już on wziął 400 ludzi. I z 400 uzbrojonymi ludźmi idzie na jego spotkanie. Co byś ty pomyślał? Tak? Coś strasznego. Śmierć praktycznie. On powiedział: boję się go w swojej modlitwie. Boże, wejrzyj na to, bo ja się go boję, że przyjdzie i zabije matkę z dziećmi. On bardziej się martwił o swojej żonę, o te dzieci, niż o swoją skórę, ale powiedział, że się boi. Król Hiskiasz, gdy wielka armia szła na niego, też mówił, że się boi. Jehoszafat tak samo. Oni tak się modlili do Boga i wyznawali to, co było w ich sercu. I to, że się wystraszysz na początek, to jest normalne, to jest ludzkie, ale możesz powierzyć Bogu sprawę i przychodzi pokój, który przewyższa wszelki rozum. I możesz dostać prorocze słowo od Boga, jak to się skończy. Ufaj mi, tak? I to jest bardzo ważne. Oprzeć się wtedy na tym słowie. Tu mamy wiele świadectw. Wiele osób miało zagrożone życie dzieci. Bóg coś powiedział do nich, uwierzyli mu. I błogosławiony ten, kto uwierzy. Bo Zachariasz na przykład nie uwierzył. Zgadza się? Bóg powiedział: twoja żona bezpłodna, anioł, Bóg przez anioła to powiedział, będzie miała syna, a on mówi: no jak to, gdzie? Nie uwierzył i był niemy do jakiegoś czasu. Zgadza się? Ten Zachariasz. I dlatego, gdy Bóg mówi do nas, wierzmy Mu, ufajmy Mu. I wtedy przychodzi taka decyzja, zostawiam to już w ręce Boże, czyli nie postępuję jak głupek jakiś, tylko powierzyłem Bogu sprawę, zaufałem Mu, otrzymałem od Niego pokój i teraz chodzę w tym pokoju. I teraz co przychodzi konstruktywnie do mojej myśli od Boga, to ja to robię, tak? Ktoś, kto nie ma pieniędzy, może podejmuje jakąś pracę, może to nie jest jakaś tam najlepsza na świecie praca, ale bierze, co pod ręką się trafi, po prostu ciężko pracuje później może rzeczywiście i cieszy się pewnie z tego, że ma Boże prowadzenie, tak? I dalej Pismo mówi: wreszcie bracia, 8 werset, myślcie tylko o tym, co prawdziwe. Popatrzcie, to jest higiena myśli. Higiena myśli. Bóg chce w naszym życiu, żeby była taka higiena myśli. Tak jak mamy higienę osobistą, mycie zębów, czy tam twarzy, czy rąk, tak, czy innych części ciała, zmieniamy ubrania, przecież pierzemy te ubrania i tak dalej, tak nasze myśli też trzeba przejść przez Boże sito, przecedzać. Czyli myślcie tylko o tym, co prawdziwe. Diabeł mówi: może rak, może coś, nieborakie, tam zwolnią z pracy i tak dalej, i różne takie. Niektórzy to może tak od dziecka mają, że się bali wszystkiego, tak? Może ktoś był tak wychowany, albo sam siebie tak wychował, że się boi, że mu dachówka spadnie na głowę, jak z domu wyjdzie. Nawet może tego się bać. I jest taki bardzo strachliwy. Taki strachliwy to był Gedeon, do którego anioł powiedział: mężu waleczny, a to był facet trzęsący portkami po prostu i ciągle się bał, bo nawet już jak otrzymał znaki od Boga, to Bóg mówi: no jak jeszcze się boisz, to tam podejdź, posłuchaj, co oni tam gadają w tym obozie. Tak? Podszedł, posłuchał, mówi: o, dobra. No taki był facet. Bóg umie takich też pokrzepić. Gdy przychodzimy do Niego, modlimy się, Bóg pokrzepia nas, tak? O czym jeszcze mamy myśleć? Co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Czyli to higiena myśli. Ale dalej Paweł mówi, zobaczmy, czyńcie to, czego się nauczyliście, co przyjęliście, co słyszeliście i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. Czyli mają być jeszcze czyny. mamy czegoś się nauczyć. Dlatego doświadczeni chrześcijanie powinni przekazywać swoje umiejętności, wiedzę innym, młodszym, jak zorganizować to, jak tamto, jak na przykład załatwić sprawę, żeby w niedzielę się nie denerwować, że obiad nie był gotowany. Tak? Nawet taka prosta sprawa. Można w sobotę częściowo przygotować. Bardzo proste takie coś jest. Ja kiedyś głosiliśmy w Mońkach i tam mieliśmy 3 kazania, to siostra trochę się zaniepokoiła, bo mówi: kurczak, żeby się nie spalił. Był wstawiony kurczak jakoś. No, ale tam jakoś się wyrobiliśmy. Czyli zobaczcie, można gdzieś tam coś wstawić, inne, ktoś inny może pójść, przypilnować. To wszystko jest do zrobienia. Wszystko jest do zorganizowania. Nie ma tak, że musi się zawalić coś i tak dalej. To jest mądrość, którą mamy się uczyć. Jak rzeczy organizować, jak rzeczy robić, jak postępować z niektórymi ludźmi też właśnie. I z Pisma możemy tej mądrości też się uczyć. W jaki sposób mamy właśnie załatwiać różne rzeczy. Szczególnie na przykład jak potrzebujemy łaski od naszych przełożonych. Tak? Na przykład. Daniel potrzebował tego. On nie chciał jeść niekoszernych pokarmów, ale nie powiedział: ja jestem Żydem, ja tu nie będę jakiś świństw jadł, tylko dawać koszerne, jak nie, to możecie głowę mi ściąć. Słyszeliście, żeby Daniel tak powiedział? Ja nie czytam tego w Biblii. On powiedział: zrób z nami próbę do człowieka przez 10 dni do tego, co był nad nimi. To jest mądrość, to jest od Boga. Facet zobaczył, lepiej wyglądają jak ci na tym mięsie wykarmieni, tak? I się okazało później, że nawet mądrzejsi byli. To bardzo ciekawe. Jest konkretny owoc i ludzie mogli to zobaczyć, tak? I o to właśnie chodzi w naszym życiu też, żeby nie załatwiać tak po trupie spraw, rzeczy, ale żeby właśnie po to potrzebujemy modlitwy, społeczności z Bogiem i Pisma Świętego, żeby było mądrość w naszym życiu do podejmowania różnych decyzji. I teraz wracając do 1 do Koryntian, jeszcze w 35 wersecie Paweł mówi, co jest jeszcze jego troską, gdy pisze te słowa odnośnie tych kwestii, które tu poruszamy. werset 35, właśnie bardzo ważny. On mówi, zaczyna tak: a to mówię dla własnego dobra waszego, nie aby sidła na was zarzucać. Czyli Paweł nie chce jakiegoś takiego zakonu im dać, jakichś takich przepisów literalnych, tak? I teraz kto nie wykonuje, to go naznaczymy, wyłączymy albo zawiesimy, czy coś w tym stylu. Tylko mówi, to nie po to, żeby was związać w jakiś sposób, ale on mówi co dalej? Abyście postępowali przystojnie i trwali przy Panu ustawicznie. To jest cel. Czyli popatrzcie, mimo groźnego położenia, mimo doświadczeń, jakichś tam chorób, nie wiadomo czego jeszcze, tak? To Biblia mówi, że ja mam trwać przy Panu ustawicznie. I może nie będziesz mógł być na nabożeństwie, może tak, ale masz przy Panu trwać. Zgadza się? I jest to możliwe, trwać przy Panu ustawicznie i postępować przystojnie, czyli w jaki sposób? W dobry sposób, w miły sposób, w szlachetny, tak jak Jezus postępował. Zgadza się? I teraz zajrzyjmy do listu do Efezjan, 5 rozdział właśnie w tej kwestii. 5 rozdział listu do Efezjan. Od 15 wersetu jest napisane: baczcie więc pilnie, jak macie postępować. Czyli to jest moja i twoja odpowiedzialność. To nie co będzie, to będzie. Niech Pan prowadzi, jak niektórzy mówią. Pan dał ci rozum i chce, żebyś go używał dla Bożej chwały, tak? Nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Ogólnie Paweł już wtedy pisał, że są te dni złe. Nie ma żartów po prostu. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, 17 werset mówi, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. I Paweł mówił kiedyś przy spotkaniu ze starszyzną efeską, że głosił im całą wolę Bożą. Tak? Ja myślę, że mnóstwo z tego my mamy tu zapisane w listach Pawła. Można czytać te listy, czytać Ewangelię, czytać Biblię i widzimy, jaka jest wola Pańska odnośnie różnych rzeczy. Nie chodzi o to, żeby teraz jakiegoś brata proroka pytać tylko o to, albo szukać i gdzieś tam za morzem, nie wiadomo gdzie, bo nie wiemy, jaka wola pańska. Paweł mówi, blisko ciebie jest słowo. Tak? Blisko. To jest blisko, tu w Biblii. Co mówi Pismo? Zastanów się nad tym najpierw, zanim zgłupiejesz i będziesz gdzieś tam szukał jakichś snów, wizji, nie wiadomo czego. Pierwsze to zaczynamy od Biblii. Co mówi Biblia na ten temat? Jaką postawę zająć? I szczególnie ważne pytanie, jaka ma być moja postawa? A nie od razu, że objawienie od Boga, co tam dalej będzie. Jaka ma być moja postawa? A tu Biblia daje mnóstwo wspaniałych wskazówek, tak? I dlatego dalej pisze, i nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. Rozmawiając z sobą przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu. Dlatego nic dziwnego, że ludzie, którzy lgną do Boga, to gdzieś śpiewają, idą ulicą, sobie tam nucą jakiś pod nosem, czy gdzieś po polach tam wygwizdują jakieś refreny, po prostu chwalą Boga i później dobrze się czują, się okazuje, że fajnie się czują, mają jakieś dobre myśli, żywi są jacyś, nie jakieś tak, no, że tacy tylko się położyć, gdzie by tu usiąść i tak dalej, ale chcą coś robić, czynić, tak? I dalej, dziękując za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czyli wdzięczne serce. Bóg chce, abyśmy mieli wdzięczne serca. I dalej, ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Czyli tu chodzi o wzajemne relacje między nami, tak? W liście do Tytusa, tutaj weźmy też trzeci rozdział, bo tutaj dotykamy spraw też zwierzchności. List do Tytusa, trzeci rozdział, pierwsze dwa wersety. Przypominaj im, aby zwierzchnością i władzą poddani i posłuszni byli, gotowi do wszelkiego dobrego uczynku. Aby o nikim źle nie mówili. Tu dosłowny przekład mówi, aby o nikim krzywdząco nie mówili. Nie można tego wziąć, że ktoś ma fałszywą naukę i ostrzegamy przed nią i ktoś powie, nie wolno o nikim źle mówić. Ty źle robisz, bracie. Ty, co ty robisz, że źle mówisz? Nieprawda. Dlatego, że tutaj chodzi o krzywdzące mówienie. Tu chodzi o coś takiego, że ktoś chce komuś zaszkodzić, po prostu skrzywdzić ludzi i tak dalej. Nie byli kłótliwi, tak, ale ustępliwi, okazujący wszelką łagodność wszystkim ludziom. Czyli to pasuje do tej postawy wcześniej, co czytaliśmy, żebyśmy byli skromni, żebyśmy byli mili dla ludzi, uprzejmi, serdeczni, tak? O taką postawę właśnie chodzi. I to Duch Święty chce w nas wypracowywać, taką postawę. I teraz w liście Jakuba jeszcze trzeci rozdział, tutaj. Trzeci rozdział listu Jakuba jeszcze weźmy. Czy jest między wami, od 13 wersetu, czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Niech to pokaże przez dobre postępowanie, uczynkami swymi nacechowanymi łagodnością i mądrością. Jeśli jednak gorzką zazdrość i kłótliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Czyli chrześcijaństwo nie jest po to, żeby nabrać jakiejś tam wiedzy z Biblii i chodzić i się kłócić na przykład. Spierać się, rozrabiać, inne tam rzeczy robić po prostu, denerwować ludzi. Choć to, niektórzy myślą, że to po to jest. Na przykład śmiać się z katolików albo z kogoś tam jeszcze. No, to nie w tym celu to wszystko dane. Nie jest to mądrość, która z góry zstępuje, lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna. Bo gdzie jest zazdrość i kłótnia, kłótliwość tam niepokój i wszelki zły czyn. Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta. Następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna. I jak widzimy ten zestaw tutaj tych cech, to bez Boga to ja nie widzę możliwości. Ja nie widzę możliwości osiągnąć, żebym nie był obłudnikiem, nie zrobił komuś krzywdy, ale na przykład go miał skorygować, tak? Jak to wybrnąć z tego? Nie chodzi o to każdemu przytakiwać. Będę każdemu przytakiwał, będę obłudnikiem. Będę tak chodził i groźny taki jak lew, po prostu gryzł ludzi, to też niedobrze. Popatrzcie, no to jak to zrobić? Co to ma znaczyć? I lew, i jednocześnie łagodny jak baranek. Co to ma znaczyć? Co to jest? Od razu się przypomina Pan Jezus, tak? On to wykonał. On tak żył. I dla mnie bycie blisko Jezusa to jest właśnie możliwość wykonania tych rzeczy. Czyli podsumowując tutaj, te trwanie, te postępowanie przystojne, czyli szlachetne, dobre, miłe postępowanie i trwanie przy Panu, to wymienialiśmy te elementy, które tu były w tych fragmentach. Po pierwsze myśli, higiena myśli, to o czym myśli, jak tam jest, czy Bóg panuje, czy moje myśli są poddane Bogu. Dalej, jak wyglądają moje czyny, tak? Co jest z moją modlitwą? Bo tak jak widzę naukę Pawła, to tak jakby oddychanie tą modlitwą jest. Przychodzą te troski inne, to się modlę, a nawet on mówi bez ustanku się modlcie, tak? To znaczy, że mam wydzielony czas na modlitwę, ale też gdy przychodzą różne sytuacje, to mogę od razu się modlić. Zgadza się? Dalej, postawa takiego dziękczynienia, że życie w dziękczynieniu. Nie w tym, co ja mogę zdobyć gdzieś, ale dziękować. I nie zapominajmy o tym, to jest nasza służba kapłańska, składanie dziękczynienia Bogu za to, co mamy i za ludzi także, którzy coś nam dobrego czynią. Zaufanie do Boga, bez wątpienia. Jak można nie troszczyć się bez zaufania do Boga? Nie widzę możliwości w ogóle. Nie ma szans nawet. Tak? I wielkoduszność do ludzi jest ważna w naszym życiu właśnie. Mimo trudnego położenia, mimo zagrożeń różnego rodzaju w życiu, gdy my, to może nas zbliżać, o dziwo, to może nas zbliżać, możemy bardziej rozwijać braterstwo i możemy być bardziej takim kościołem miłującym właśnie. To jest paradoksalne, ale wtedy jesteśmy silniejsi. Paweł mówi, gdy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Gdy rozumie swoją słabość, tak? I chwyta się Chrystusa, to jest mocny. I tak niech będzie w naszym życiu. Niech Bóg błogosławi, abyśmy tak rozwijali się i tak wzrastali. Amen. Amen. Powstańmy teraz i będziemy się modlić.